Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imię. Oto słowo Pańskie. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się swoim uczniom owego pierwszego dnia tygodnia, dnia zmartwychwstania. Czyni to jednak nie w postawie triumfalnego zwycięzcy, ale daje się poznać po swoich ranach to znaczące. Kto prezentuje chętnie swoje rany? Śmiertelne rany są przecież znakami klęski. Zmartwychwstały Jezus nie pozbywa się tych znaków na swoim ciele. Ślady prześladowania, cierpienia, upokorzenia i krzyża są widoczne na ciele zmartwychwstałego Jezusa. To niewątpliwie zamierzone, głębokie, ewangeliczne przesłanie Jezusa. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, dnia zmartwychwstania, Jezus przekazuje swoim uczniom misję, którą otrzymał od Ojca i którą wypełniał aż do końca, aż do swojej śmierci na krzyżu. Jest to misja zbawczego miłosierdzia, zdejmowania z ludzi win, oczyszczania ich od win, uwalniania ich od win. Treścią tej misji jest właśnie uwalnianie, odpuszczanie grzechu. Dokonuje się to mocą Ducha Boga, Ducha Świętego. Dlatego właśnie Jezus, jak mówi Ewangelia, tchnął w swoich uczniów Ducha Świętego, dzięki któremu będą oni w stanie wykonywać Jego misję. Misję w Jego imię, w imię Jego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Jezusa, jak widać w tej Ewangelii, nie jest żadnym wynoszącym się, triumfalnym wydarzeniem, ale zachowuje to ciało, które cierpiało i umarło. Zmartwychwstanie nie neguje cierpienia. Cierpienie, opuszczenie, niemoc, niepewność, a nawet rozpacz nie są przez zmartwychwstanie pominięte i przedawnione. Przeciwnie, zachowują swoje znaczenie w zmartwychwstaniu. Są znakami, po których można rozpoznać Jezusa, są niewątpliwie znakami zakorzenienia zmartwychwstania w ziemskiej historii zmartwychwstałego Jezusa. Ta historia miała zbawcze znaczenie dla całego świata. Dlatego znaki męki, cierpienia, zmartwychwstania są znakami Jego ofiary z życia. Przez to ukazuje się wyraźnie, że cały człowiek, Jezus, ze wszystkimi swoimi doświadczeniami, także tymi negatywnymi i bolesnymi, jest zanurzony w nadprzyrodzone Boże zmartwychwstanie. Nasze ciało w tradycji biblijnej, objawionej religijności jest czymś więcej niż tylko materialnym komponentem. Na nasze ciało fizyczne i psychiczne składa się bowiem cała historia, którą przeżywamy na tej ziemi. Cała nasza historia ze wszystkim, czym się stajemy w jej trakcie, w ciągu naszego życia na tej ziemi. Także nasze rany fizyczne, psychiczne, znaki naszych cierpień, porażek, obumierania, nierzadko rozpaczy, kształtują nas i odciskają na nas swoje piętno. One także przyczyniają się do naszego dojrzewania i wzrastania. Jeśli tylko nie odetniemy się w tych negatywnych doświadczeniach od źródła mocy, od Boga, który mówi do nas: jestem, wypowiada swoje imię i nigdy go nie cofa w żadnej sytuacji naszego życia. Nasze życiowe rany stają się wówczas znakami nowego, zmartwychwstałego życia, bo Bóg nas przywraca do życia w każdej sytuacji naszego obumierania, gdy tylko przez wiarę opieramy się o Niego i podłączamy się pod Boga jako źródło życia, źródło mocy, źródło woli życia. Jeśli tylko opieramy się o Niego i zawierzamy Mu siebie, całe nasze życie, zawsze, wszędzie, na każdym miejscu i w każdej chwili. Przez takie bolesne znaki nabieramy także własnej tożsamości i niepowtarzalności, mając w tym wszystkim przyszłość w Bogu, mimo cierpienia, przez nie właśnie. Bóg nie ignoruje naszego cierpienia. To ujawniło się w zmartwychwstaniu Chrystusa i w Jego ranach na zmartwychwstałym ciele. Bóg nie ignoruje ran naszego życia, wręcz odwrotnie, zachowuje je w uwielbionym ciele zmartwychwstania swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Nasze cierpienie nie jest zatem dla Boga bez znaczenia, nie jest bezsensowne, ale jest przyjęte przez Niego wydarzenie zmartwychwstania i tam przemienione w nową egzystencję, którą Jezus objawił na sobie swoim uczniom. Przechodził przez zamknięte drzwi, śmierć nie miała nad Nim już władzy. To nowa egzystencja, nowa Pascha, nowe przejście od śmierci do życia. W ranach zmartwychwstałego Jezusa Bóg pokazał dobitnie, że żadna łza na tej ziemi nie jest wylewana na próżno. Żaden ból nie jest znoszony bezsensownie, ale wszystko jest zachowywane w Bożej wieczności. Dlatego właśnie Jezus pozwala się aż dwukrotnie w dzisiejszej Ewangelii, pierwszego dnia zmartwychwstania i 8 dni później Tomaszowi, rozpoznać po cielesnych znakach swojej męki i swojej śmierci. Tomasz domaga się zobaczenia ran Jezusa. Rany Jezusa są dla Tomasza znakami rozpoznawczymi prawdziwego Jezusa. Rany Jezusa usuwają zwątpienie Tomasza i zaczyna wierzyć: Pan mój i Bóg mój. Po nich rozpoznaje, że oto stoi przed nim prawdziwy Jezus. Wszystko to, co musieliśmy znieść w swoim życiu, co inni ludzie złego nam zrobili, co nasze życie umniejszało, strząsało, niszczyło, nie jest przez Boga ignorowane, pomijane, lekceważone. To objawiło się w zmartwychwstałym Jezusie, w Jego zmartwychwstałym ciele. To wszystko, co z nas, z naszej historii życia, także tej bolesnej, wprowadza Bóg w zmartwychwstanie swojego jednorodzonego Syna. W nasze własne zmartwychwstanie
to wszystko z nas będzie przemienione w chwale Jezusa Zmartwychwstałego. To mówią Jego rany w zmartwychwstałym ciele. Ta wiara nie jest pobożnym życzeniem, Pan mój i Bóg mój. Ta wiara jest Bożą mocą zmartwychwstania w naszym życiu. Ta wiara gwarantuje, że nieskończone cierpienia, którymi wypełniona jest historia ludzi na ziemi, ostatecznie nie są bezsensowne i na próżno. Ta wiara mówi nam, że mimo wszystko, mimo ataków szatana i jego apostołów na tej ziemi, mimo globalnych zakus o władzę, manipulacji i niszczenia życia ludzi i knowań, Bóg nie traci z oczu niczego z naszego życia. Nie traci z oczu nas i niczego, co się w naszym życiu wydarza. Ta wiara mówi nam także dzisiaj szczególnie, że Bóg nie zapomina niczego, łącznie z ciemnymi godzinami naszego życia, aby kiedyś dać nam nieprzemijające, wieczne pocieszenie i wieczne spełnienie w Jego chwale. To jest jedyna prawdziwa, rzeczywista odpowiedź, odpowiedź wiary na wszystkie nasze cierpienia, na wszystkie sytuacje, w których jesteśmy ofiarami zła i często nie wiemy, kto za tym stoi. Stoi za tym zawsze wróg Boga i wróg ludzi, Jego apostołowie na tej ziemi. Sprzysiężenia, ciemne, tajemne siły, kręgi, którym się wydaje, że mogą mieć boską, globalną władzę, nie będą jej mieć nigdy. Ostatecznie Bóg zawsze wyrywa swoich wierzących z ich rąk, bo oni są śmiertelni, a Bóg i Bóg człowiek jest nieśmiertelny i do nieśmiertelności zabiera swoich, to znaczy tych, którzy w Niego uwierzą i o Niego się oprą i do Niego krzyczą w swoim bólu, w swoim cierpieniu, bólu ofiar. Bóg rozprawi się ze sprawcami tych cierpień, także dzisiejsze. Jesteśmy niesieni przez Boga i bezpieczni, przez Niego przyjmowani i nic, co stanowi nas i nasze życie, nie jest dla Boga pozbawione znaczenia. Zmartwychwstanie nie jest po prostu tylko pewnym stanem, który nam umożliwia dostęp do wieczności. Jest ono czymś daleko większym. Jest wydarzeniem rzeczywistego spełnienia, w którym także nasze cierpienia znajdują swoje miejsce. I to jest lęk, strach wszystkich złoczyńców. Od tych nadprzyrodzonych po tych przyrodzonych na tej ziemi. Uczniowie rozpoznają Jezusa po Jego ranach. To rany właśnie ukazują najbardziej prawdziwe człowieczeństwo Jezusa i są dowodem na to, że zmartwychwstanie ogarnie całe nasze ziemskie życie i wprowadzi nas ze wszystkim, co w nas dobre, wartościowe i także co bolesne i niemocne, do nieskończenie pocieszającej i przynoszącej nieskończenie spełnione życie obecności Boga. Do Jego świętego imienia jesteśmy wprowadzani, a to imię brzmi Jestem. Oby dzisiejsza Ewangelia zmartwychwstałego Jezusa i Jego ran na Jego zmartwychwstałym ciele pomogła nam patrzeć na nasze rany w świetle Jego ran, przemienionych przez zmartwychwstanie. Oby dzisiejsza Ewangelia pomogła nam patrzeć na nasze rany dzisiejsze nie jako na rany porażki i klęski, ale jako na znaki rozpoznawcze naszego nowego zmartwychwstałego życia w Bogu, który nas oczekuje w swojej wieczności. Jezus zmartwychwstały ze swoimi przemienionymi ranami na swoim zmartwychwstałym ciele przekazuje uczniom misję miłosierdzia, misję uwalniania ludzi od zła, misję przebaczania grzechów, aby lepiej zrozumieć Boga, który się objawia jako miłosierny, w misji Jezusa, którą zostawia na tej ziemi w rękach swoich wiernych, swoich uczniów. I ta misja trwa, trwa aż do dziś i aż do końca świata. Zobaczmy, jak Bóg się objawiał Izraelowi biblijnemu swoim miłosierdziu, kiedy siebie nazwał miłosiernym. Gdy Izrael po zawarciu przymierza na górze Synaj i w drodze do ziemi obiecanej zdradził Boga przez kult złotego cielca i gdy Mojżesz z oburzenia po
trzaskał tablicę przymierza z pierwszym, zwłaszcza dokumentem przymierza, dekalogiem, Bóg kazał Mojżeszowi wejść jeszcze raz na górę Synaj. W 34 rozdziale, w 6 wersecie, objawił się Mojżeszowi po raz kolejny i kazał mu napisać tekst przymierza, tekst przykazań po raz drugi i tam wypowiedział znaczące słowa, przedstawiając się na zawsze Izraelowi w jego historii. Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Bóg miłosierny, El Rachum, przymiotnikiem Rachum, Bóg przedstawił się wówczas Izraelowi. A w tłumaczeniu greckim tej sceny, tłumaczeniu, które będzie przejęte przez Nowy Testament, mówiące o Bogu człowieku i o objawieniu miłosierdzia w Jezusie, Ho Theos Oiktirmon. I Bóg objawiał się jako Rachum Izraelowi na wielu miejscach całego Starego Testamentu. W powtórzonym prawie, w mowie pożegnalnej Mojżesza, przed tym, jak Izrael miał wejść do ziemi obiecanej, w kontekście upomnienia i perspektywy na przyszłość w ziemi obiecanej, powtarzał Mojżesz znowu. Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom. Rachum, Bogiem miłosiernym. I u proroków, u Joela w 2 rozdziale, gdy mówi o Dniu Pańskim, znowu nawołuje w imieniu Boga prorok Joel i objawia i przypomina Boga jako miłosiernego, Rachum. Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego, On bowiem jest litościwy, miłosierny, Rachum, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. I w księdze proroka Jonasza w 4 rozdziale, gdy prorok poucza o miłosierdziu Boga, modli się do Pana i mówi: proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, Rachum, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą, bo prorok Jonasz nie chciał się zgodzić z tym, że Bóg jest Rachum miłosierny nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich ludów. A w modlitwach psalmistu znowu pojawia się Bóg miłosierny, Rachum. W psalmie 78, 38 wersecie, gdzie mowa jest o historii Izraela jako upomnienie i ostrzeżenie, on jednak miłosierny, Rachum, odpuszczał winę, a nie wytracał ich i często powściągał swój gniew i nie pobudzał całej swojej zapalczywości. I kolejna modlitwa w psalmie 86, 15 wersecie, gdy woła biedny do Boga o pomoc: ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym, Rachum, i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. I psalm jest o 3, w 8 wersecie. Pieśni chwały, śpiewanej Bogu dobremu i przebaczającemu, miłosierny Pan, Rachum, i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę. I psalmie 111, w 4 wersecie, w pieśni chwały Bogu w Jego majestacie, zapewnił pamięć swoim cudom, Pan jest miłosierny, Rachum, i łaskawy. A psalmie 145, w 8 wersecie, w pieśni chwały Bogu w Jego wielkości i dobroci, Pan jest łagodny i miłosierny, Rachum, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. A gdy Izraelici wrócili z wygnania w Babilonie, w dniu wielkiej pokuty, w księdze Nehemiasza w 9 rozdziale, w 17 wersecie słyszymy, uchylali się od posłuszeństwa, to mowa o historii minionej, i nie pamiętali o cudach, które dla nich uczyniłeś, byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swojej, zbuntowani, ale Ty jesteś Bogiem przebaczenia. Jesteś łagodny i miłosierny, Rachum, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Ty ich nie opuściłeś, ale w wielkim miłosierdziu Twoim, Rachamim, nie wytępiłeś ich, nie opuściłeś, albowiem Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, Rachum. A w święto Paschy, o czym jest mowa w drugiej księdze Kronik, 30 rozdziale, w 9 wersecie, znowu słyszymy nawoływanie. Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili. Wrócą do ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan, Bóg wasz, miłosierny jest Pan, Rachum, i nie odwróci od was oblicza, byleście tylko wrócili do Niego. A w księdze Syracha, w greckim tekście, w 50 rozdziale, w 19 wersecie, mowa jest o tym, że lud prosił Pana Najwyższego w modlitwie przed miłosiernym, Eleimonos, aż się skończyły wspaniałe obrzędy Pana i doprowadzono do końca Jego świętą służbę. Rachum, ten przymiotnik Boga, ta cecha Boga miłosierne, jest przez greckie tłumaczenie Biblii Starego Przymierza w Nowym Testamencie kolejny raz, w pełni tym razem w Jezusie objawieniem miłosiernego Boga i w Ewangelii według świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni, oiktirmones, jak Ojciec wasz jest miłosierny, oiktirmo, bądźcie podobni do Niego, woła Jezus. W liście do Rzymian święty Paweł nawołuje chrześcijan: proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Przez miłosierdzie Boga, oiktirmo. I w drugim liście do Koryntian uwielbia Paweł Boga: błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia. Hopaterton oktirmoon to grecki wyraz rachum, Boga miłosiernego. I w liście świętego Jakuba w 5 rozdziale: oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba, widzieliście końcową nagrodę od Pana, bo Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Hokyrios kai oiktirmoon. Tak Bóg się objawia nam w Starym i Nowym Przymierzu, w Nowym Przymierzu w całej pełni w swoim Synu, który cierpiał, umarł jako miłosierny i zmartwychwstał jako miłosierny, abyśmy i my doświadczyli miłosierdzia na sobie i stali się miłosiernymi wobec ludzi, których spotkamy. Miłosierdzie Boga jest tym, co najbardziej jest światu potrzebne, bo przymiotnik hebrajski rachum związany jest rdzeniem znaczeniowym, z rzeczownikiem rechem, łono kobiety rodzącej, a także brzuch, a w liczbie mnogiej używanej na określenie miłosierdzia rachamim, miłosierdzie, rachamim, wnętrzności. Co to znaczy? Takie słownictwo wybrane przez Boga, rachamim, wnętrzności, to miłość, która jest poruszona cierpieniem. Bóg poruszony cierpieniem człowieka, także cierpieniem grzesznika, okazuje swoje miłosierdzie, rachamim, swoje wnętrzności, mówiąc po ludzku i cieleśnie, bo taki cielesny ludzki język wybrał Bóg na określenie swojego miłosierdzia. A po grecku oiktirmo, w Nowym Testamencie. Miłość, która jest poruszona cierpieniem. Bóg poruszony cierpieniem. Bóg poruszony cierpieniem w Jezusie. To pełnia Jego miłosierdzia. I Bóg, który uzdalnia do poruszenia miłosnego na widok cierpienia swoich uczniów. Jego uczniowie też mają być tak samo podobni do Jezusa i do Boga miłosiernego na swoich życiowych drogach. I tak miłosierdzie Boga dosięga ludzi przez Jezusa z Nazaretu. W pełni dosięga ludzi miłosierdzie Boga przez Jezusa z Nazaretu, gdy wypełnił się czas zbawienia.
przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, przez prawdziwego Mesjasza, Syna Boga, Mesjasza jedynego i prawdziwego, Izraela i całego świata, innego Mesjasza nie ma i nie będzie. Jeśli się Go uzna za swojego Pana i Boga, Pan mój i Bóg mój, wówczas doświadczy się miłosierdzia nad sobą i doświadczy się zbawienia. Miłosierdzie Boga dosięga ludzi przez tych wszystkich, którym Jezus powierza swoją misję miłosierdzia, dając im swoje miłosierne tchnienie Duchem Świętym i mocą, jak widać to w dzisiejszej Ewangelii, w dniu zmartwychwstania. Nic tak nie jednoczy powszechnie ludzi, ponad wszystkie ich różnice ras, języków, narodowości, tradycji, historii, jak miłosierdzie Boga, jak Jego rachamim, Jego poruszona miłość, poruszona cierpieniem, także grzeszniku. Nic tak nie jednoczy powszechnie ludzi ponad wszelkie ich różnice, jak miłosierdzie doświadczane jako dar i jak miłosierdzie zadane jako misja. Idźmy w duchu Chrystusa, w duchu zmartwychwstałego Chrystusa, doświadczając na sobie Jego miłosierdzia i będąc jak Bóg miłosiernymi, rachum, mając Jego miłosierdzie, poruszoną miłość, rachamim i pełnia Jego miłości w Jezusie, oiktirmo On. Bądźmy świadkami i posłańcami miłosierdzia. A tak świat zostanie zbawiony przez Boga w Jego miłosierdziu.